Radio Kraków Kultura.
Do studia dotarł już nasz gość, dr Jarosław Płonka. Oficjalnie, ponieważ jesteś pracownikiem tutejszej Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie i z tej perspektywy myślę, że to jest istotny element twojej ścieżki, ale chciałbym, żebyśmy mogli przedstawić cię bardziej jako twórcę niż akademika. Jako muzyka, jako organizatora i to są chyba te role, na których chciałbym się w najbliższej godzinie skoncentrować, a przede wszystkim zależy mi na tym, żeby po prostu przybliżyć ciebie i twoją twórczość naszym słuchaczom. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, bardzo dziękuję za to zaproszenie. Nie spodziewałem się, ale jest mi bardzo, bardzo miło, dziękuję bardzo.
To jest właściwie już taka seria moich rozmów z różnymi twórcami, twórczyniami z Krakowa, tak z pola kompozycji, jak i improwizacji. I w ten sposób możemy wspólnie poznawać właśnie artystów pracujących czy tworzących w naszym mieście. Więc witaj w tym cyklu. Zobaczmy, gdzie to się wszystko zaczyna. To znaczy, kiedy muzyka zaczęła stanowić jakiś ważniejszy element twojego życia?
Wydaje mi się, że dosyć może późno. W ogóle zacząłem swoją edukację muzyczną. W mojej rodzinie nie ma takich może większych tradycji muzycznych, poza takim właściwie amatorskim graniem mojego brata czy mojego taty. Moja mama prawie w ogóle nie ma takiego słuchu muzycznego. A ja mniej więcej do 13 roku życia zajmowałem się w głowie miałem zupełnie inne rzeczy. Interesowała mnie nauka, chemia, biologia i wszystko zapowiadało się na to, że raczej w tym kierunku pójdę. To odkrycie muzyki właściwie nie jestem dokładnie pewien, kiedy nastąpiło. Prawdopodobnie wiąże może się trochę z tym, zawsze lubię o tym opowiadać. W domu stał adapter, była półka, na której znajdowało się kilka winyli, między innymi tam również były płyty z muzyką klasyczną. Pamiętam, że takim utworem to był chyba taki punkt zwrotny, który rzeczywiście trochę zawrócił w mojej głowie. To była taka płyta z muzykoteki szkolnej, którą się wykorzystywało kiedyś w podstawówkach. Pamiętam, że tam znalazłem pierwsze takie utwory z muzyką współczesną Grażyny Bacewicz. I to było coś, co postanowiłem, że chciałbym trochę więcej eksplorować. Później sam zapisałem się do szkoły muzycznej, dostałem tylko takie karteczkę z pozwoleniem od rodziców. Nikt mnie do szkoły muzycznej tak naprawdę nie pchał. Moi rodzice nie byli sceptyczni, zawsze raczej ze zdziwieniem chyba obserwowali ten zwrot z nauki w stronę jednak muzyki, sztuk muzycznych. Więc zawsze mnie w tej kwestii też wspierali. No i tam sprawa potoczyła się już tak, że zaproponowano mi, oczywiście takim pierwszym instrumentem, który wybrałem i którego chciałem się uczyć, był skrzypce lub fortepian, ale w wieku 13 lat może już było trochę za późno na tą edukację, więc zaproponowano mi akordeon. Ale postanowiłem tam jeszcze trochę zamieszać i spytałem się, czy jednak mógłbym na jakiś smyczkowy. I tak znalazłem się właśnie w klasie wiolonczeli w szkole, w Państwowej Szkole Muzycznej imienia Aleksandra Tansmana w Łodzi. Następnie przeszedłem taki 3-letni cykl w pierwszym stopniu, taki trochę przyspieszony, a następnie udało mi się zdać egzamin do Liceum Muzycznego w Łodzi, do Liceum imienia Henryka Wieniawskiego. I tam jeszcze przez 4 lata uczyłem się gry na wiolonczeli. Wydaje mi się, że całkiem nieźle się zapowiadałem. Dosyć szybko się to rozwinęło. Ale później nie przeskoczyłem pewnych może takich problemów technicznych z przyswojeniem sobie właśnie tej całej pamięci mięśniowej. Może nie do końca wiedziałem też, jak ćwiczyć. Nie miałem takiej cierpliwości też, żeby uczyć się utworów. Do tego doszedł jeszcze problemy takie pamięciowe, występowanie na scenie, trema. Tego wszystkiego było trochę za dużo. Ale w tym samym czasie, jak zacząłem się uczyć wiolonczeli, to gry na wiolonczeli to również zainteresowałem się właśnie kompozycją, przede wszystkim muzyką współczesną. Wydaje mi się, że dla tej muzyki XX wieku, drugiej połowy XX wieku właśnie poszedłem w tym kierunku. Było coś w tym takiego niedopowiedzianego, interesującego, intrygującego, co nie dawało mi spokoju.
A czyje to były utwory z tego XXI wieku czy tym momentem fascynacji tą muzyką właśnie było zetknięcie z tymi utworami jako muzyk, czy jeszcze jako słuchacz?
Tak, może nie XXI wieku, ale XX wieku, bo jak zacząłem się interesować, to jeszcze w poprzedniej dekadzie byliśmy.
Tak,
i słuchajcie, tak. I przede wszystkim takie moje pierwsze zafascynowanie to było głównie polską muzyką neoklasyczną i tą awangardową, czyli tacy właśnie kompozytorzy jak Bacewicz, Tadeusz Berd, Szeligowski, takie rzeczy, które były dostępne również w bibliotece szkolnej. A oczywiście tych rzeczy nie wynikają może z tego repertuaru, bo takich rzeczy jako właśnie młody adept jeszcze nie mogłem grać. Raczej rzeczy klasyczne, więc to był taki krąg moich prywatnych zainteresowań. Więc w pierwszym punkcie zawsze wspominałem tą muzykę neoklasyczną, polską szczególnie. Później doszły też zainteresowania tymi kompozytorami europejskimi, tej muzyki światowej.
Cofnijmy się jeszcze na chwilę. Czy bo mówisz 12-13 lat, tak?
Tak jest.
Jak trafiłeś na te płyty. Czy równolegle albo wcześniej słuchałeś jeszcze jakiejś innej muzyki?
Słuchałem, ale nie takiej może nie klasycznej.
No byłbym zaskoczony, gdyby było inaczej.
Pamiętam, że bardzo interesowała mnie muzyka elektroniczna, taneczna. Urodziłem się w Łodzi i tam świetnie miała się w tamtym czasie muzyka drum and bass, happy hardcore. Więc miałem dużo kaset. Wtedy one były.
Pamiętam próbowały. Happy hardcore tu.
No właśnie. I to było też takie drugie moje zainteresowanie. Był taki moment, że mogłem chcieć zostać DJ-em, ale wydaje mi się, że w tej Polsce lat 90. bardzo trudno było takiej młodej osobie wejść w ten biznes, znaleźć właśnie choćby nawet sprzęt, takie adaptery, czy ściągnąć muzykę z płyty winylowe do jakiegoś grania. Więc to było takie w tamtym czasie niedostępne. Ale nadal gdzieś jest blisko mojego serca ta muzyka.
To paradoksalne, że gdzieś bardziej niedostępne było zostanie DJ-em niż wiolonczelistą czy kompozytorem.
No to było chyba te takie głównie sprzętowe. Może jeszcze trochę byłem za młody, żeby też uczestniczyć w tej kulturze klubowej, więc zdarzało mi się gdzieś tam może, jak rodzice kiedyś wyjeżdżali na weekend w takich klubach bywać przez chwilę, czy przez znajomych mojego brata być wprowadzonym. Ale myślę, że to było też trochę za wcześnie.
Mhm. Czy dzisiaj ta muzyka też ci towarzyszy? Muzyka elektroniczna? Albo...
Tak, słucham muzyki elektronicznej, ale już z roku na rok chyba trochę mniej. Tak jak kiedyś właśnie interesował mnie ta taka dosyć szybka elektronika, rave'owo-klubowa, tak teraz bardziej dryfuję w stronę czegoś spokojniejszego, muzyki nawet bardziej akustycznej. Bardzo lubię indie rock, którego kiedyś w ogóle nie słuchałem na przykład.
O, to jakich zespołów indie rockowych?
Zazwyczaj ufam algorytmowi na Spotify'u, który mi podpowiada. Wiem, trochę głupio się do tego przyznać, ale mam takie playlisty z tygodnia na tydzień, których po prostu przesłuchuję i czasami nawet nie sprawdzam artystów.
Spoko. Wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest możliwe, ostatecznie. Słuchaj, co się stało z tymi ścisłymi fascynacjami? W sensie, mówiłeś, że byłeś dobry z chemii, tak? Dobrze pamiętam?
Tym się interesowałem, tak. Nawet miałem takie swoje małe laboratorium też w domu, co mogło być trochę ku przerażeniu moich rodziców. Moja mama pracowała, jest pielęgniarką, więc miałem dostęp do takiego szkła laboratoryjnego i takie rzeczy w domu trzymałem i eksperymentowałem. Oczywiście miałem zakaz robienia tego pod nieobecność rodziców. Ale to się jakoś zupełnie rozmyło. I te nauki ścisłe w postaci właśnie chemii czy gdzieś tam fizyki trochę rezonują teraz w mojej muzyce. Dlatego, że widzę właśnie komponowanie jako takie laboratorium dźwięku, gdzie mogę tą, tą masę muzyczną w jakiś sposób kształtować, przekształcać, przetwarzać ją w jakichś przeróżnych procesach. Tak to obecnie widzę.
No właśnie, czy w ogóle w sposobach prezentacji, bo przypomnę sobie jeden z koncertów, które organizowałeś na basenie.
Tak jest, zgadza się.
W 2005 chyba, tak?
To było chyba trochę później, wydaje mi się, że 2011.
O, to dużo koło później. Tego. Tak, tak, ale to jest jedno z takich wydarzeń, które mocno właściwie bada wpływ takiego fizycznego oddziaływania dźwięku na... rozchodzenia się dźwięku w przestrzeni na to, jak można go odbierać. Opowiesz o tym chwilę? Zróbmy ten przeskok, bo to jest może dobre miejsce.
Ta inicjatywa nie wypłynęła jakby ode mnie, ale raczej od mojego przyjaciela Karola Napelskiego, kompozytora głównie muzyki teatralnej, którego zresztą bardzo szanuję. Karol ma bardzo dużo ciekawych i szalonych pomysłów. I to on był inicjatorem tego tak zwanego tridu muzyki nowej, których edycji odbyło się, nie pamiętam dokładnie ile, około chyba 4, organizowanych właśnie na Akademii Muzycznej. Karol ma też bardzo dużo kontaktów w różnych innych dziedzinach i to on zainicjował tą współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą, z Katedrą Wibroakustyki, zdaje się. I ta edycja Access, która odbyła się wtedy w 2011 roku, miała na celu wyjście poza te takie może sztywne trochę mury Akademii Muzycznej, przełamanie tej bariery między publicznością a wykonawcami. Dlatego zastanawialiśmy się, jakie inne lokalizacje moglibyśmy wykorzystać na ten koncert. Byleby to nie odbyło się właśnie w ramach tego budynku akademickiego. Zaczęliśmy szukać różnych rozwiązań. No i między innymi właśnie Akademia Górniczo-Hutnicza również zaproponowała jako jedną z opcji wynajęcie ich basenu. Tam jeszcze znaleźliśmy kilka innych ciekawych lokalizacji, między innymi Browar Lubicz, który był wówczas w takim stanie deweloperskim, zaraz kiedy postanowiliśmy się zgłosić i spytać, czy można by go też było wynająć. To też była bardzo ciekawa lokalizacja. I rzeczywiście Wydział Wibroakustyki przygotował cały specjalny sprzęt, który został umieszczony na dnie basenu, specjalne głośniki, które projektowały tę muzykę. Muzyka była grana na żywo z tej budki, w której zazwyczaj siedzą ratownicy. Także tego dźwięku nie było w ogóle słychać nad powierzchnią wody. Żeby cokolwiek usłyszeć, trzeba się było rozebrać, zanurzyć, pływać lub nurkować. I mieliśmy też również wspaniałych muzyków, którzy nam grali muzykę. Nie tylko, właściwie wtedy nie grano chyba w ogóle muzyki, na tym koncercie takiej muzyki klasycznej, tylko bardziej takie fuzje trochę było etno zmieszanego z jazzem. Wasim Ibrahim grał wówczas też na udzie i śpiewał. Także różne ciekawe rzeczy tam się działo.
Jak to wspominasz?
Oj, to jest takie wydarzenie, którego się chyba nie da zapomnieć. Też pod takim kątem organizacyjnym i logistycznym, żeby to rozpracować. Ten koncert odbył się w piątek wieczorem, czyli taki moment, kiedy właściwie wszyscy chcą przyjść na basen, więc nam zostało wypożyczony basen, chyba mieliśmy tylko godzinę do dyspozycji, więc musieliśmy sprawnie podzielić wszystkich na, chyba zdaje się, na dwie grupy. Też była tylko ograniczona liczba osób, mogła wejść, trzeba się było szybko przebrać, popływać chwilę i później następną grupę, a następnie już jak najszybciej się stamtąd
zdemontować
i wynieść z instrumentami i sprzętem.
I jak to, jak efekty tego eksperymentu? Jak to pamiętasz?
Jeżeli chodzi o sam taki efekt soniczny pod wodą, wydaje mi się, że to jest takie kombo, żeby się zanurzyć jednak w tej wodzie i posłuchać. Może sam dźwięk z pod wody jest takim rodzajem dźwięku, który na pewno każdy z nas nieraz słyszał, choćby, nie wiem, słuchając muzyki zza ściany albo z jakimś założonym ręcznikiem na głowie. Ale tu chyba chodziło bardziej o te wszystkie takie sensoryczne aspekty, czyli właśnie opływanie, bycie gdzieś tam może też rozebranym, czyli słuchaniem tej muzyki przez całą skórę też. Nie tylko właśnie uszami, ale zbieraniem tych wibracji, które przekazuje woda na całe ciało, na skórę.
Byciem zanurzonym w dźwięku dosłownie.
Dosłownie tak, bardzo dobrze to miałeś.
Dziękuję w wodzie. Moim Państwa gościem jest Jarek Płonka, kompozytor, muzyk, organizator i rozmawiamy o jego muzycznej drodze właściwie, o twojej muzycznej drodze.
Tak jest.
Żebym nie zaczął opowiadać o tobie, kiedy to rozmowa z tobą. Ostatecznie nie poszedłeś na Akademię Górniczo-Hutniczą, nie poszedłeś eksplorować właśnie tych fizycznych czy chemicznych zainteresowań, tylko wybrałeś muzykologię.
Może nie do końca ją wybrałem, był to... Na muzykologię, to nie jest oczywiście żadna tajemnica, na muzykologii znalazłem się z tego względu, że nie dostałem się na Akademię Muzyczną za pierwszym razem. Po tych 4 latach liceum okazało się, że mam jeszcze spore braki z pewnych przedmiotów. Oczywiście było to kształcenie słuchu, które gdzieś tam nawiedza mnie od czasu do czasu. I potrzebowałem takiego roku, żeby jeszcze nad tym popracować, przygotować się do tych egzaminów. Stąd też nie chciałem tracić jednak tego kontaktu z muzyką. Nie chciałem... Chciałem też zostać już w Krakowie, żeby jednak docelowo tutaj na Akademii studiować, więc zostałem na muzykologii przez rok. I to też nie były studia takie dzienne, tylko zdaje się, że zaoczne, wieczorowe, ale przez to, że mieszkałem w Krakowie, to już mogłem właściwie uczęszczać z dziennymi studentami na te zajęcia. No i w tym czasie jeszcze od czasu do czasu zaglądałem sobie na Akademię Muzyczną za zgodą bardzo sympatycznych profesorów, którzy pozwolili mi po prostu bywać na ich zajęciach i obserwować. No i następnego roku dopiero udało się zdać na tą akademię. A jeszcze dodam tylko, że za pierwszym razem zdawałem i na akademię w Krakowie, i w Katowicach, i na żadną się nie, na obydwie się wtedy nie dostałem.
No ale ten rok opóźnienia nie wpłynął negatywnie na to, co potem. Czy to od początku miała być kompozycja?
To miała być od początku zdecydowanie w 100% kompozycja i nic innego się nie liczyło.
Co się stało z wiolonczelą?
Z prostego powodu, może z tych, które już wcześniej wymieniłem, Pierwsze, wydaje mi się, że do tego zawodu, w ogóle właśnie muzyka grającego, potrzebna jest jednak ta cierpliwość i takie, nie wiem, mocne też zaangażowanie, jakieś duże skupienie, którego prawdopodobnie nie miałem. Ten strach przed publicznymi wykonaniami, bardzo lubię wykonywać muzykę kameralną, czy w orkiestrze bardzo lubiłem grać. Ale kiedy wychodziłem sam na scenę, to był zdecydowany paraliż. Prawdopodobnie wynikało to również z takiego podświadomego właśnie nieprzygotowania do tego. Nie nabyłem nigdy takiego obejścia właśnie ze sceną. To też jest chyba wymaga pewnego rodzaju takiej osobowości, że wychodzę na scenę, mam wizję, wiem czego chcę i po prostu to realizuję. I gram. U mnie tego zabrakło. Ale jest to instrument zdecydowanie też najbliższy mojemu sercu. Mam swoją wiolonczelę w domu i wykorzystuję ją jako narzędzie do swojej kompozycji.
A grasz jeszcze dzisiaj?
Nie, tak profesjonalnie nie gram repertuaru, nie ćwiczę, ale wykorzystuję takiego do grania domowego. Czasami jak ktoś ma urodziny, to przychodzę i coś zagram. Mógłbym zagrać z Karolem Nepelskim. Kilka razy wykonywaliśmy jego projekty, w których ja grałem na wiolonczeli amplifikowanej. Czasami miałem podłączony jakiś looper. Karol przetwarzał moją grę i takiego grania improwizowanego się trochę mniej boję. Ale też ze względu na jakiś może taki wewnętrzny profesjonalizm nie chciałbym pewnych rzeczy technicznie nie przeskoczę i one mnie trochę blokują może w grze. Chciałbym pewnie więcej, ale jakby moje tutaj możliwości na to nie pozwalają.
No jednak brzmi to wszystko też jakby wybór kompozycji nie był tylko podyktowany negatywnymi powodami, z których odrzuciłeś wiolonczelę?
Nie, absolutnie nie. Kompozycja zawsze mi towarzyszyła od początku razem z nauką gry na wiolonczeli, tylko że w tamtym czasie nie miałem jeszcze chyba takich możliwości, nie znajdowałem się w takim środowisku, gdzie ktoś mógłby mi może trochę poprowadzić w tym kierunku, więc przez wiele lat byłem, przez te 3 lata pierwszego stopnia i 4 lata liceum byłem samoukiem, jeżeli chodzi o kompozycję. Więc to był taki czas, kiedy zresztą sobie bardzo cenię. To był, zresztą internetu też wtedy jeszcze nie było, więc wszystko trzeba było zdobyć samemu z bibliotek, ze sklepów PWN-u, jakimiś innymi drogami. Bardzo sobie ten czas cenię. Przyswoiłem w tamtym czasie gigantyczną ilość właśnie partytur. Wszystko to, co było dostępne właśnie z XX wieku. I wydaje mi się, że to też mi pomogło tak w mojej głowie trochę wizualnie ogarnąć sobie choćby takie rzeczy jak edycja. Przez to, że przebrnąłem przez taką ilość tej literatury, wydaje mi się, że trochę lepiej, łatwiej jest mi edytować moje własne choćby utwory teraz. Wizualnie po prostu zapamiętywałem, jak wygląda taka strona i jak należy umiejscawiać choćby właśnie nuty, znaki na partyturze.
Czy wtedy, kiedy zaczynałeś studia kompozycji, czułeś już, że wiesz, co chcesz poprzez muzykę powiedzieć?
Nie, zupełnie nie wiedziałem, że chcę. To było chyba takie najprostszym, może wtedy takim wyjaśnieniem sobie było, że chcę tworzyć muzykę abstrakcyjną, która może o niczym nie mówi, jest sama w sobie, powinna być sama w sobie interesująca. Więc te pierwsze lata chyba głównie były poświęcone takiemu zdobywaniu dalszej wiedzy w tym temacie, uczeniu się właśnie o wszystkich technikach instrumentalnych, o zapisie. Ja bym też tą moją edukację w dziedzinie kompozycji podzielił też na kilka etapów. Innych rzeczy nauczyłem się tutaj w Krakowie, innych rzeczy za granicą. Więc to może kim teraz jestem i jak komponuję, jest też takim amalgamatem tego wszystkiego, co zebrałem przez te poprzednie lata.
Poszedłbyś za tym krok dalej? W sensie, co zawdzięczasz Krakowowi, a co innym miejscem?
Kraków, czyli właśnie ten ośrodek Polska Szkoła Kompozytorska, właśnie związana głównie z sonoryzmem, który to jest też ta moja wieloletnia fascynacja właściwie od tych pierwszych lat nauki muzyki. To zainteresowanie dźwiękiem, laboratorium dźwięku, co można wycisnąć z instrumentu, poza tym wszystkim tradycyjnymi technikami gry. To mnie najbardziej zawsze interesowało i tego nauczyłem się w Krakowie, a po drugie...
To do dzisiaj jest obecne w twojej muzyce.
To prawdopodobnie już nigdy nie zniknie i zawsze będzie tym takim trzonem mojej kompozycji. A po drugie też na pewno nauczyłem się takiej dyscypliny, jeżeli chodzi o zapisywanie partytury, o przyswojenie dużej, ogromnej wiedzy dotyczącej literatury światowej. Pod tym względem Kraków jest naprawdę solidnym ośrodkiem uczenia się takiej dyscypliny. Widziałem, studiując za granicą, że studenci mieli bardzo ciekawe pomysły, ale jeżeli chodzi na przykład o jakąś formę zapisu, czy ujęcie tego, zebranie w całość, to też jakby trochę leżało. A ja pojechałem za granicę, będąc już dosyć mocno przygotowany. Właśnie
w takim, z dobrym warsztatem.
Z dobrym, takim warsztatem właśnie, jeżeli chodzi o zapis, o znajomość, o wiedzę. Ale nie myliłbym może jeszcze z takim warsztatem, bo tego wydaje mi się, że ciągle mi brakuje. Mam pewne pomysły, a jest jeszcze dużo takich rzeczy, które po prostu nie wiem, jak zrealizować. Nie wiedziałbym jeszcze do końca, jak zapisać i to jest chyba największa przeszkoda w tym właśnie procesie kompozycji, jak dla mnie.
O, to ciekawe. Mhm. Ciekawe zagadnienie. Czyli to jest, zapis jest tu przeszkodą, tak? W sensie ten sposób komunikacji z wykonawcą? Czy po prostu wyobraźnia jeszcze za daleka jest od rzeczywistości? Czy to są jakieś idee, których po prostu nie sposób zrealizować, czy trudno jest je zapisać?
Tak, ten zapis jest dosyć dla mnie też problematyczny. Czasami mam w głowie pewne pomysły i wizje, ale zupełnie nie wiem, jak się za to zabrać, jak to zrealizować logistycznie. Czasami blokują mnie takie proste, przyziemne rzeczy, które też muszę nauczyć się eliminować. Takie rzeczy mnie trapią czasami, czy muzyk właśnie będzie w stanie to wykonać, czy będzie mu się chciało takie rzeczy wykonać, czy nie spotkam się może z jakimś oporem, choćby właśnie na próbach. Dlatego też dosyć istotne jest dla mnie to, żeby nie tylko też komponowanie tej muzyki i słuchanie mnie zadowalało, ale chciałbym, żeby muzycy też mieli w tym jakąś radość. Wydaje mi się, że to jest też na plus wtedy dla tego utworu, inaczej się podchodzi do takiego wykonania. Nie mówię tu o jakichś drastycznych kompromisach, ale o, jakby liczę się z tym, z wykonawcą też w swoich utworach.
A z odbiorcą?
Z odbiorcą też jak najbardziej, ale gdzieś tam po wielu latach właśnie bycia kompozytorem, chyba najważniejsze jest dla mnie to, żebym ja był z tego zadowolony i miał satysfakcję. Jak, dopiero wtedy, jak to czuję, że ta wizja jakby się realizuje, to czuję, że może słuchacz wtedy też przy okazji będzie miał z tego świadomość. Wyobrażam siebie jako również jakiego słuchacza. Wyobrażam siebie idącego na koncert swojej muzyki. Co mógłbym takiego zrobić, żeby tego słuchacza jeszcze zaskoczyć w jakiś sposób?
No i co ci przychodzi do głowy? Jakie strategie stosujesz? W jaki sposób chcesz, żeby twoja muzyka zaskakiwała?
W ostatnim czasie trochę jeszcze raczkuję w tej dziedzinie, ale zaczęło mnie bardziej interesować takie może właśnie przestrzenne ustawienia instrumentów. Czyli wyobrażam sobie publiczność siedzącą na scenie jako taką jako swoją własną głowę, do której z różnych miejsc, po różnych trajektoriach nad moją głową przetacza się dźwięk w różny sposób. Bodźce atakują mnie i tak w taki sposób docierają. Tak to widzę na ten czas.
Wróćmy jeszcze do tych uczelni zagranicznych. Co z nich przywiozłeś? Co im zawdzięczasz?
Tak, pierwszą taką uczelnią zagraniczną, w której przebywałem, było konserwatorium w Birmingham w Anglii. Tam miałem dwóch nauczycieli od kompozycji. Joe Cutlera, który był wówczas prowadził, chyba zdaje się, że dalej jest kierownikiem tej właśnie katedry kompozycji. I drugim kompozytorem był kompozytor, oboista i dyrygent Edwin Roxburgh, z którym może trochę mniejszy miałem kontakt, ale też regularnie chodziłem na zajęcia. Więc w Anglii wydaje mi się, że ten punkt ciężkości z tego zainteresowania dźwiękiem, naturą dźwięku, z technikami przesunął się może bardziej w stronę taką, jak ułożyć sobie formę, żeby była ciekawa, jak skupić się na tym, żeby skończyć utwór, który się gdzieś tam zaczęło szkicować, żeby pracować nie tylko może od samego początku, zaczynając utwór, ale w różnych jego etapach. Choćby może nawet zaczynając pracę nad początkiem i końcem utworu jednocześnie, żeby ta końcówka nie siadła. Często wydaje mi się, że wielu kompozytorów podzieli to zdanie. Czasami już kończąc utwór pod koniec, staramy się jak najszybciej go przepchnąć, przeforsować, żeby...
Już brakuje paliwa.
Brakuje paliwa, a wtedy... Więc dobrze jest też się skupić na tej końcówce od samego początku, nie pomyśleć, żeby też była efektowna i zaskakująca. Więc w Anglii to był właściwie taki... Może trochę więcej też uczyłem się pracować z takimi elementami, może jak harmonia, melodia, a nie tylko z masami dźwiękowymi. Nie z takim segmentarycznym traktowaniem utworu, ale bardziej właśnie linearnym, opowiadającym jakąś może krótką historię. Ale wydaje mi się, że to był też taki dosyć krótki czas, bo to był tylko jeden rok, ale przy okazji udało mi się, że tak powiem, liznąć pewnych innych zagadnień, dziedzin. W Anglii miałem też okazję przez jeden semestr uczyć się gry na gamelanie, a w drugim semestrze na sitar. Przy okazji załapałem się na kilka projektów z bardzo dobrymi zespołami, które w tamtym czasie przyjechały w odwiedziny. Miałem też okazję dla nich skomponować i nauczyć się takiej pracy właśnie może z profesjonalnymi muzykami. Jak się przygotować do próby, jak się właśnie, może nawet zabrzmi to trochę śmiesznie, ale jak zachowywać się też na takiej próbie, rozmawiać z muzykami i wypaść, żeby wypaść właśnie profesjonalnie, gdzieś tam amatorsko.
To jest bardzo ważny element tej pracy, ten kontakt z innymi aktorami na tej scenie.
Tak. Wiele błędów tam zostało popełnionych i jeszcze przez kolejne lata popełniałem, ale przynajmniej już miałem tego świadomość. Jak choćby jak należy przygotować się do tej próby, żeby nie iść na nią po prostu ze swoimi kwitami, tylko być gotowym na ogień pytań od muzyków, przyjść z dodatkowymi może rozwiązaniami, wiedząc, że coś może nie wypalić. No i przede wszystkim chyba być w dobrych stosunkach z muzykami, nie przejawiać jakiejś tam arogancji, nie wykłócać się o wszystko, tylko znaleźć właśnie kompromis.
Ostatecznie wszystkich łączy ten sam cel.
Dokładnie tak.
Czy jeszcze może wyjaśnię, że kwity to w żargonie kompozytorskim partytura.
Tak.
Czy z tego kontaktu z gamelanem i sitarem coś zostało w tobie?
Sitar już nic nie zostało, już prawie nic nie pamiętam, za to gamelan mnie dosyć, ten gamelan trochę powraca, dlatego że prowadzę też na uczelni takie zajęcia z przedmiotu propedeutyka muzyki współczesnej, czy instrumentacja. I ta znajomość takiej podstawowej wiedzy właśnie o tym gamelanie okazuje się przydatna, dlatego że choćby tacy kompozytorzy właśnie jak Claude Debussy również mieli wiedzę na temat tego instrumentu i bardzo taki elegancki sposób ją przemycili do swoich utworów. Może nie wszyscy też zdają sobie z tego sprawę, ale jak zaczyna się czytać właśnie artykuły, to znajdziemy wiele informacji na temat tego, że Debussy podczas wystaw Expo miał styczność właśnie z muzykami z Wyspy Bali czy z Jawy, obserwował ich grających i później te struktury, które są stosowane w muzyce gamelanu, przemycał do swoich własnych kompozycji. Przez wiele lat je stosował.
No czasem zaskakujące, jak dużo zachodnia kompozycja zawdzięcza dalekim kolegom właśnie z różnych azjatyckich scen
tak
i tych fascynacji z różnych zakątków Azji pobrzmiewa w muzyce Zachodu, szczególnie tej popularnej, bardzo, bardzo dużo. Więc tych tropów zawsze warto się doszukiwać.
A przy okazji pojawia się też ten ciekawy temat tego przywłaszczenia kulturowego właśnie.
Otóż to, tak. A Rotterdam?
Rotterdam, bardzo ciekawy czas w moim życiu. Ogromna ilość wiedzy przyswojonej została tam. Tam uczyłem się kompozycji takiej klasycznej u Petera Jana Wachemansa, a dodatkowo jeszcze miałem zajęcia z muzyki elektronicznej u René Auliehuta. Ale tą muzyką elektroniczną się nie zajmuję na co dzień. To nie jest taka dziedzina, która by mnie interesowała, aczkolwiek...
No właśnie, dlaczego? W sensie, jak to się stało, że z tego takiego rozrywkowego zainteresowania tą muzyką, czy wczesnego nawet, jakoś ona jest nieobecna w twojej własnej twórczości?
Chyba nie lubiłem
może,
też...
Może to za mocno powiedziane, że nieobecna, ale no stosunkowo...
Nie, jest właściwie znikoma, poza kilkoma może takimi drobnymi akademickimi jeszcze utworami. Chyba może praca z komputerem nie interesowała mnie tak bardzo... Tworzenie takiej muzyki. Wydaje mi się, że do tworzenia muzyki elektronicznej też trzeba mieć pewien rodzaj zmysłu i zacięcie, którego ja u siebie raczej nie znajdowałem. Nie mogę powiedzieć, że ta praca mnie w jakiś sposób nudziła, ale może nie satysfakcjonowała mnie te rezultaty, które osiągałem w trakcie nauki. Dlatego wolałem eksplorować jednak najbliższe są mi te brzmienia akustyczne, które potrafią imitować muzykę elektroniczną. No, to tu bardziej bym taką zależność właśnie znalazł. W ramach tego tradycyjnego instrumentarium staram się jeszcze jakby wycisnąć, co tutaj jeszcze można by było zrobić, żeby to brzmiało, żeby to nie brzmiało jak tradycyjne instrumenty.
Czyli po krakowsku.
Dokładnie tak, nie będę tego ukrywał. Sonoryzm jest mi nurtem najbliższym memu sercu. I mimo, że nie komponuję w takim ścisłym nurcie sonorystycznym, to jednak bardzo mocno rezonuje i bardzo dużo stamtąd wciąż jeszcze przemycam do swoich kompozycji. Widzę go bardziej obecnie może jako pewien taki środek do uzyskania rezultatów, które chciałbym osiągnąć.
No to do jakich rezultatów ostatecznie dążysz? Trochę już o tym mówiłeś, ale jak myślisz teraz o swojej twórczości, to właściwie co jest twoim celem, jaki chcesz osiągnąć, tworząc, pisząc?
Obecnie moim celem byłoby chyba trochę wyjście poza wszystko to, co robiłem do tej pory i bardziej, tak, żeby się trochę bardziej otworzyć na eksperyment. Czyli na te wszystkie rzeczy, których się bałem, te, z których miałem może takie obawy, że komuś nie będzie się chciało tego zrobić, może komuś się nie będzie... Nie będzie czasu, żeby przygotować utwór w jakimś krótkim czasie albo popracować trochę nad tym dłużej. Więc takie rzeczy na pewno związane z przestrzennością dalej by mnie interesowały. Cały czas poszukuję może jeszcze bardziej wyrazistego języka harmonicznego, w którym chciałbym się poruszać. Zawsze gdzieś oscylowałem wokół mikrotonów. Na pewno chciałbym ją dalej eksperymentować. Znaleźć jeszcze bardziej taki rozpoznawalny dla mnie język. Na pewno czuję, że jeszcze jest dużo do zrobienia właśnie na polu instrumentów smyczkowych, które mnie zawsze najbardziej fascynowały. Tam się najlepiej czuję. Wiem, że czuję to podskórnie, że jest jeszcze poza tymi gigantycznym katalogiem technik, które już zostały wynalezione. Myślę, że można jeszcze tam wiele zdziałać. Jeżeli nie wymyślając nowe techniki, to o sposoby ich łączenia. A jeżeli chodzi o takie może pozamuzyczne elementy, które chciałbym rozwinąć właśnie w swoich utworach, to coś na zasadzie właśnie takich budowania opowieści, że słuchając utworu czuję, że się w to zagłębiam i że idę za głosem narratora. Dokładnie tak, jak to działa właśnie w filmie, czyli od takiego początku czołówki, gdzie zostajemy wprowadzeni, jakiś temat zostaje zagajony i później poprzez kolejne etapy tego utworu ja czuję, że jestem prowadzony i że to dąży do jakiejś właśnie kulminacji.
Choć w muzyce pozbawionej treści, tak? W sensie w takim dosłownym...
Bez tekstu sama muzyka nie prowadzi. Takim chyba najbardziej inspirującym mnie pisarzem, z którego przejmuję właśnie te techniki, jest Sebald, który właśnie opowiada i snuje tę historię, która z ust jednego opowiadającego czy narratora niespodziewanie przechodzi w następną historię opowiadaną przez kogoś innego. I tak właśnie w taki wielowątkowy sposób snuje się długa opowieść. Czyli wychodząc zupełnie z jednej historii kończymy czasem na zupełnie odległej innej. Ale to wszystko przechodzi bardzo niespodziewanie w taki elizyjny sposób.
A wracając do tego, jak mówiłeś o tym, że nauczyłeś się pracować jednocześnie nad początkiem i końcem utworu, to które jest dla ciebie istotniejsze? To, gdzie ten utwór się zaczyna, czy to, gdzie się kończy? Który akcent?
Zdecydowanie zawsze początek, żeby jednak od tej zerowej sekundy utworu przykuć uwagę słuchacza. I
czyli
później...
po Hitchcockowemu.
Może tak, to byłby... Życie chyba nie skomponowałem jeszcze takiego początku. Może trochę bardziej zawsze dyskretniej i intymniej w to wchodzę. Ale żeby rzeczywiście był dla mnie takim właśnie... wymarzonym, idealnym początkiem jest taki, który się gdzieś wyłania właśnie z ciszy, gdzie jeszcze widać pewien może ruch sceniczny już, że muzycy coś zaczynają robić na tej scenie, ale jeszcze nie ma tego dźwięku. Wtedy wszyscy zaczynają bardziej słuchać, wydaje mi się, są bardziej skoncentrowani na tym wszystkim. No ale końcówka też jest rzeczywiście, wydaje mi się dosyć takim istotnym, żeby zostawić tego słuchacza albo z jakimś gigantycznym znakiem zapytania na końcu, albo z jakimś pewnego rodzaju wstrząsem. A nie mówię o głośnej kulminacji, tylko o czymś takim może zapierającym trochę dech w piersi, nieoczekiwanym. To by było, takich rzeczy też szukam i staram się jeszcze znajdować, uczyć.
Mocne akcenty, ale niekoniecznie głośne.
Niekoniecznie głośne, nie.
Powiedz, co jeszcze cię inspiruje poza Sebaldem?
Zdecydowanie film i może też malarstwo czy rzeźba. Lubię rzeczy takie, które są niedopowiedziane i zostawiają się właśnie w takim zawieszeniu najbardziej. Z tego względu chyba najbardziej sobie cenię Davida Lyncha, jego takie filmy jak choćby Zaginiona autostrada czy Mulholland Drive, gdzie wydaje nam się, że podążamy za treścią, wiemy, co się stanie i nagle następuje jakiś gigantyczny twist. Tego rodzaju elementy w taki niedosłowny sposób, ale gdzieś staram się przemycać do swoich kompozycji. Myślę, że ciężko byłoby je znaleźć, dlatego że mnie też ciężko byłoby samemu znaleźć takie konkretne momenty w moich własnych utworach. Najbardziej działa na mnie właśnie takie aspekty wizualne, ale czasami też fragmenty z literatury. Nawet nie cała, powiedzmy, powieść, nie cały poemat czy jakiegoś rodzaju wiersz, tylko pewne frazy, które wywołują we mnie tak zwany ten właśnie ciąg skojarzeń. Bardzo lubię sobie często sam dopowiedzieć taką historię, powiedzmy końcówkę jakiegoś filmu. I tak też pracuję. Tak też staram się układać te kompozycje, ale to dopiero w ostatnim czasie gdzieś bardziej świadomie może o tym myślę.
To na koniec powiedz nam jeszcze, kiedy, czy jakoś w najbliższym czasie będzie można posłuchać twojej muzyki na żywo i gdzie?
Nie mam sprecyzowanych planów koncertowych, dlatego że nie komponuję też dużo, komponuję dosyć mało. Działam głównie tutaj w środowisku przede wszystkim lokalnym. Bardzo rzadko gdzieś się pojawiam na festiwalach, ale za to cenię sobie współpracę z muzykami tutaj, choćby właśnie z naszej uczelni, z muzykami działającymi w Krakowie. Jeżeli zdążę i ze wszystkim się uporam, to prawdopodobnie na festiwalu akordeonowym może zabrzmi mój utwór, ale jeszcze to jest jeszcze w planach, jeszcze nad tym pracuję. A później zobaczymy.
No to trzymamy kciuki, żeby się udało z akordeonami.
Dzięki serdecznie.
I w ogóle inspiracji dużo do realizowania swoich celów.
Zawsze się przyda i bardzo dziękuję.
Ja dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Jarek Płonka.
Dziękuję serdecznie.
Tu Radio Kraków Kultura.